Ja chciałem na początku pokazać sześć obrazków, ponieważ ja zawsze wychodzę z takiego założenia i o tym często rozmawiamy także u nas w ośrodku, że naprawdę nie sposób jest rozmawiać o żadnych zagadnieniach, o jakichkolwiek zagadnieniach energetycznych bez map. Znaczy po prostu wtedy się to jakoś zaczyna mieszać. Chciałem pokazać Państwu, jak wygląda uzależnienie eksportu rosyjskiego gazu do Europy od szlaków przez poszczególne obszary. Jak Państwo widzicie, wyraźnie tutaj widać, że głównym szlakiem eksportu na dziś tego gazu do Europy to jest ten szlak przebiegający przez Słowację, przez Ukrainę i przez Słowację. I z tego też widać, że nie należy się dziwić stronie rosyjskiej, że myśli nad rozwijaniem innych połączeń. Tutaj chciałem pokazać, ponieważ mamy przede wszystkim mówić o tym obszarze między Unią Europejską a Rosją, o tym obszarze tranzytowym, proszę popatrzeć na uzależnienie, silne uzależnienie od jednego kierunku importu gazu tych krajów leżących na tym obszarze, czyli Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. O tym, rozumiem, była mowa w pierwszej części. Widać bardzo wyraźnie, że im bardziej na zachód, tym jest bardziej kolorowo. W związku z tym ta percepcja myślenia o uzależnieniach ze wschodu, ona bardzo zależy od tego punktu siedzenia. Inaczej trochę rozmawia się na ten temat z ekspertami z Europy Zachodniej, którzy tego na własnej skórze nie odczuwają. Może tylko wyjaśnienie, te kółeczka pokazują tylko import, a ta szara część, to jest ta szara część, która teoretycznie, czy w praktyce trafia z Azji Centralnej, ale jest eksportowana, jest importowana do tych krajów przez rurociągi rosyjskie, przez takie tajemnicze spółki jak Rosuk Energo, czyli w praktyce ona właściwie powinna być różowa. Także no, ten obszar tranzytowy między Unią Europejską na niebiesko, tak, a Rosją w całości importuje gaz z krajów, z Rosji lub przez Rosję. To są te szlaki gazociągów, którymi gaz trafia z Rosji do odbiorców w Unii Europejskiej. Jak Państwo widzicie, to jest ten główny obecnie szlak eksportu, czyli gazociąg popularnie nazywany Braterstwo, włącznie z tą linią biegnącą przez Białoruś i rozgałęziającą się na Jamał, gdzie te około 16% gazu przepływa do odbiorców europejskich. No i macie Państwo zaznaczone na czerwono te dwa duże projekty gazowe, które Rosja chce realizować, żeby zmienić tą sytuację z transportu swojego gazu. Jeden z nich to jest rozbudowa gazociągu południowego przez Morze Czarne, Turcję właśnie i od południowego wschodu wejście na rynki unijne. Ta koncepcja pokrywa się z tą unijną, a także wspieraną przez Amerykanów koncepcją Nabucco. Druga to jest słynny gazociąg północny biegnący tędy, nazywany już powszechnie wśród ekspertów zmorą ekonomiczną, tak, bo on się nie składa na żadnym poziomie ekonomicznym, ale jest realizowany. No to tyle gaz, żeby oddać, potem są te o. Jeżeli chodzi o ropę naftową, to te gazociągi, te rurociągi są dużo bardziej zróżnicowane, te trasy są dużo bardziej zróżnicowane, może to będzie widać o tutaj lepiej. Proszę popatrzeć, słynny schemat Mercedesa, czyli prawie równe rozłożenie obciążenia poszczególnych szlaków transportu ropy rosyjskiej na rynki europejskie, trochę ponad 1/3 przez Drużbę, przez obie nitki, tę przez Polskę i przez Słowację, prawie 1/3 przez Morze Czarne, przede wszystkim noworosyjski Tułapse i wreszcie przez Morze Bałtyckie, teraz głównie Primorsk. Cofnę do tych rurociągów, bo tutaj macie Państwo zaznaczone nowe projekty, które strona rosyjska chce rozwijać. To jest, przypomnę tylko, ten projekt rozwinięty już za kadencji prezydenta Putina, za pierwszej kadencji, razem z rozbudową, czy budową w ogóle terminala w Primorsku, który pozwolił wycofać produkty i przede wszystkim surowiec wysyłany na rynki europejskie przez Windawę. To słynna operacja osuszania Windawy. Natomiast teraz pojawił się kolejny projekt, żeby zakręcić nitkę przyjaźni w kierunku Primorska. Przyznam szczerze, że nie znalazłem żadnej analizy, którą specjaliści od handlu ropą napisaliby czy opracowali, która by tłumaczyła w jakikolwiek racjonalny sposób ten ruch. Właściwie można powiedzieć, że pojawia się taki duch w tych komentarzach, że budowa tego rodzaju łącznika czy tego rodzaju elementu systemu eksportu ropy miałaby tylko sens, ale nie wtedy, kiedy on będzie dochodził do Primorska, tylko wtedy, kiedy on na tej wysokości mniej więcej skręcałby do Windawy, bo wtedy rzeczywiście Rosjanie otrzymaliby możliwość rozbudowy tego systemu i dostępu do portu w Windawie, który w przeciwieństwie do Primorska nie zamarza. Primorsk natomiast już dzisiaj jest bardzo obciążonym portem i mimo zapowiadanych rozbudów tam także są ograniczone możliwości transportu w Zatoce Fińskiej. Jak Państwo wiecie, trwa teraz operacja przejmowania przez kapitał rosyjski terminala w Windawie, więc jeżeli on zostanie przejęty, to być może ostatecznie ten projekt rzeczywiście skręci w tym kierunku. A kolejne projekty, które są rozwijane teraz przez stronę rosyjską, to są te projekty, które mają umożliwić wyjście ropy rosyjskiej, a także ropy kaspijskiej z Morza Czarnego na bardziej otwarte Morze Śródziemne, czyli przede wszystkim ten słynny prawosławny rurociąg Burgas Aleksandropolis. Ciekawe, że na temat rurociągu Burgas Aleksandropolis cały czas się dyskutuje, to znaczy podpisywane są kolejne dokumenty, a tymczasem Turcy z Włochami już zaczęli realizację tego projektu z Samsunu do Jeyhanu. Być może wygrają ten wyścig o tak zwany bypass cieśni. I może dla porządku, tak wygląda również udział importu ropy rosyjskiej na rynku europejskim oraz na rynku tych państw tranzytowych. Znowu, jak Państwo widzicie, cały import tych państw tranzytowych między Unią a Rosją pochodzi z Rosji. Proszę Państwa, z tego płyną trzy oczywiste, może i banalne, ale bardzo brzemienne w skutkach wnioski. Znaczy, po pierwsze, cały czas na tym obszarze między Unią a Rosją, na tym obszarze tranzytowym tych trzech państw, mamy do czynienia z systemem powiązań i uzależnień, powiązań infrastrukturalnych, powiązań biznesowych i wreszcie powiązań personalnych odziedziczonym po byłym Związku Radzieckim. Do tej pory właściwie bardzo wiele się nie zmieniło. W przypadku ropy mamy ten nowy system rurociągów do Primorska, w przypadku gazu właściwie nie ma jeszcze, poza Jamałem, który no nie odgrywa takiej roli, jak zakładano w latach 90., nie ma jeszcze zrealizowanych dużych, znaczących inwestycji infrastrukturalnych, które zmieniłyby tą sytuację. Można zrozumieć, dlaczego strona rosyjska ze swojej perspektywy stara się przede wszystkim dywersyfikować te drogi eksportu gazu, ponieważ nie chce zależeć tak mocno od tych dróg przebiegających przede wszystkim przez Ukrainę, aczkolwiek w latach 90. dosyć racjonalne wydawały się te działania związane z rozbudową gazociągu Jamał, bo one rozwijały tą nitkę północną. Teraz te działania związane z gazociągiem północnym raczej mają charakter polityczny, co chyba nie trudno wykazać. Natomiast w przypadku ropy naftowej, jak Państwo widzieliście, to zróżnicowanie dróg jest dosyć duże, więc tutaj jakiekolwiek inne rozbudowa innych połączeń właściwie w kierunku europejskim nie ma aż takiego wielkiego uzasadnienia ze strony rosyjskiej, ekonomicznego uzasadnienia. Bardziej Rosja powinna według takich koncepcji racjonalnych koncentrować się na możliwościach wyjścia na inne rynki, na rynek amerykański. Pamiętacie Państwo, była taka koncepcja budowy rurociągów i terminalu w okolicach Murmańska, który pozwalałby wysyłać ropę bezpośrednio na rynek amerykański, czy też na rynek blisko daleko wschodni, czyli rozbudowywanie tej infrastruktury w okolicach Władywostoku. Także z tej perspektywy te wszystkie pomysły zakręcania przyjaźni i tak dalej bardziej mają charakter polityczny niż ekonomiczny. Ja o tym mówię, bo wiem, że bardzo silnie jest lansowany ten element czysto ekonomiczny przez stronę rosyjską, no ale patrząc na mapę to się jakoś nie składa. Drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że ta zależność Białorusi, Ukrainy i Mołdawii od surowców i powiązań z Rosją, ona jest trwała. jej się w prosty, szybki sposób nie da zmienić i ona bardzo ogranicza realne pole manewru tych krajów. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie wymyśleć, czy też rządy tych krajów są w stanie wymyśleć jakieś rozwiązanie, które radykalnie zmieni sytuację. Więc to, co może Unia Europejska, a przede wszystkim rządy tych krajów zrobić, to przede wszystkim stwarzać mechanizmy, które będą zmieniały jakość relacji między tymi krajami a Rosją. No i rozumiem, że do tego właśnie zmierzamy, żeby w Unii Europejskiej powstały instrumenty, które pomogą tym państwom zmieniać jakość tych relacji, a nie tyle zmienią czy zmniejszą radykalnie uzależnienie. Nim pociągnę ten wątek, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, o aktorach, z którymi mamy do czynienia, myśląc w ogóle o jakichkolwiek zmianach czy instrumentach, które będą wpływały na sytuację tego obszaru tranzytowego, tak go nazwijmy roboczo. No bo mamy tutaj stronę rosyjską, której interesy i działania są łatwe do zdefiniowania. Przede wszystkim chodzi o stworzenie większego pola manewru, który pozwoli w razie potrzeby Rosji obchodzić ten obszar tranzytowy na korzyść innych szlaków. Tak? I tak wyglądają te rozbudowane czy też projektowane nowe szlaki. Mamy wreszcie instytucje europejskie, które coraz bardziej zaczynają zdawać sobie sprawę, że bezpieczeństwo energetyczne Unii, bezpieczeństwo dostaw nie tylko zależy od dostawcy, ale również zależy od sytuacji w krajach, przez które te surowce docierają i stąd zarówno w komunikatach, jakie napływają z prac prezydencji niemieckiej, jak i z Parlamentu Europejskiego, gdzie także trwają prace nad dokumentami dotyczącymi spraw energetycznych, coraz częściej pojawiają się wątki wspierania krajów tranzytowych w takich dziedzinach jak monitorowanie w ogóle stanu tych sieci przesyłu, po pierwsze, po drugie monitorowania ich wykorzystania i także relacji, jakie są budowane wokół tych przedsiębiorstw czy wokół tej infrastruktury. Wreszcie dążenie do wspierania transparentności instytucji, firm, które obsługują ten tranzyt. I tutaj kłaniają się wydarzenia sprzed 2 lat z zimy, kiedy na Ukrainie powstał system, który do dzisiaj jest trudny do rozgryzienia, jeżeli chodzi o tranzyt i wykorzystanie gazu. I to odczuła bezpośrednio Unia Europejska, stąd też ten przykład jest przywoływany jako konieczność dążenia do bardziej transparentnych zasad tranzytu, nie tylko sprzedaży na rynku na przykład ukraińskim czy białoruskim, ale tranzytu przez ten obszar gazu i ropy. I wreszcie myślenie o stworzeniu jakiejś jednolitej koncepcji wobec państw tranzytowych. Przypomnę w tym miejscu, że tu nie tylko chodzi o Białoruś, Ukrainę i Mołdawię, ale także o Turcję. Właściwie oprócz Ukrainy drugim takim wielkim krajem, przez który bezpośrednio docierają, a docierać będzie jeszcze więcej surowców energetycznych do Unii Europejskiej, to jest Turcja. W związku z tym wśród ekspertów unijnych teraz coraz częściej myśli się o mechanizmach, które mogłyby, oczywiście sytuacja Turcji jest pod wieloma względami inna, nie ma przede wszystkim tak silnej zależności od tego jednego partnera dostawcy, jakim jest Rosja, ale myśli się o mechanizmach, które by można było rozwijać wokół całego tego obszaru tranzytowego. No ale oprócz tego mamy jeszcze dwóch innych aktorów. To jest wielki biznes, który, jak Państwo wiecie, ma trochę inną percepcję i trochę inaczej myśli o tym obszarze i o relacjach z Rosją niż instytucje europejskie czy też rządy niektórych państw unijnych, które chciałyby rozwijać właśnie tego typu mechanizmy wspierające Ukrainę czy Białoruś w dziedzinie tranzytu. Ten wielki biznes właściwie skłania się do innej logiki w ogóle myślenia. Znaczy założenie jest mniej więcej takie, przynajmniej takie są moje doświadczenia rozmowy z biznesmenami, że obszar taki jak Ukraina, Białoruś jest obszarem niepewnym. I właściwie to nie jest obszar, na którym należałoby się koncentrować. Natomiast nam zależy na dobrych relacjach z Rosją, ponieważ to Rosja stwarza wielkiemu biznesowi możliwości zarabiania pieniędzy, dostępu do źródeł itd., itd. Mam takie wrażenie, że do niedawna jeszcze ta perspektywa dominowała w wielu częściach instytucji europejskiej, natomiast teraz obserwujemy powoli proces rozchodzenia się tej perspektywy. Coraz częściej z moich rozmów z urzędnikami Komisji Europejskiej, Rady, widać, że oni formułują potrzebę właśnie tworzenia instrumentów, które wspierałyby jednak samodzielność tych państw tranzytowych, jakby w opozycji do wielkiego biznesu, który unijnego, do wielkich koncernów unijnych, który nadal zorientowany jest na to myślenie, że ten obszar tranzytowy właściwie jest domeną odpowiedzialności Rosji. I czwartym aktorem, o którym chciałbym powiedzieć i na którym chciałbym się zatrzymać, to są poszczególne te państwa. Ponieważ ja mam takie wrażenie, że Unia Europejska może stworzyć, przekraczam ten czas, nie, jeszcze nie, dobrze, może stworzyć, oczywiście będzie to tworzyła powolutku, z różnymi przystankami, ale może stworzyć różnego rodzaju instrumenty wspierające kraje tranzytowe w ich relacjach z dużym odbiorcą rosyjskim, czy też dostawcą rosyjskim, czy też ułatwiające im rozwój jakichś instrumentów wewnętrznych. Ale z tych instrumentów te kraje nie skorzystają bez woli poszczególnych rządów. To znaczy same instrumenty unijne, sama aktywność unijna, jakkolwiek byśmy ją oceniali, jak bardzo byśmy nie narzekali, że ona jest wciąż dosyć niewielka w tej dziedzinie, ona nie wystarczy, jeżeli nie będzie miała solidnego partnera po drugiej stronie. No ale jeżeli popatrzymy, proszę Państwa, na te trzy kraje, no to tak, Mołdawia jako najmniejszy kraj i pod wieloma względami dosyć w trudnym położeniu właściwie miała tutaj najmniejsze pole manewru i rząd Mołdawii miał stosunkowo niewielkie pole manewru właściwie ze względu na specyficzne, trudne momentami relacje z Rumunią, jej możliwości dywersyfikacji do tej pory były bardzo nieduże. Może się to zmieni. W przypadku Ukrainy natomiast wydawało się, że to pole manewru jest dużo większe. Natomiast ze strony ukraińskiej właściwie mamy ten problem, że działania, chciałoby się powiedzieć, wszystkich rządów ukraińskich, ale większości rządów ukraińskich, to niezależnie od tego, czy stał na czele tego rządu prezydent Juszczenko, czy premier Janukowicz, czy rządów wcześniejszych, one właściwie poprzez konkretne działania doprowadzały do postępującego uzależnienia sektorów energetycznych od wielkiego partnera rosyjskiego, bo te no, niewielkie aktywności związane z budową Odessa-Brody przecież zostały tak zaprojektowane, że właściwie nie tylko, że nie rozwiązały żadnego z tych problemów, ale wręcz doprowadziły do efektu wręcz odwrotnego. Znaczy ropa teraz płynie z Brodów do Odessy i nie ma w tym niczyjej winy, po prostu zostały zbudowane rury, które nie miały specjalnie w tamtym momencie podstaw ekonomicznych, tak? Więc ostatecznie zostało to odwrócone. Obecny minister energetyki Ukrainy, Bojko, właściwie no, od miesięcy robi wszystko, żeby żaden z instrumentów unijnych wspierających Ukrainę nie mógł być naprawdę wykorzystany, a raczej podejmuje działania, w wyniku których to uzależnienie postępuje albo może postępować dużo, dużo szybciej, zarówno w kwestiach naftowych, jak i gazowych. Także mam takie wrażenie, że dzisiaj najwięcej do zrobienia jest nie tylko po stronie unijnej, gdzie oczywiście te instrumenty trzeba rozwijać i ja zaraz do tego wrócę, ale przede wszystkim po stronie rządów tych państw. I powiem Państwu szczerze, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania i robiąc sobie taki katalog działań rządów poszczególnych państw na przestrzeni ostatnich kilku lat na rzecz zmiany takiej sytuacji, powiem Państwu, że dużo korzystniej na tle tego wygląda rząd białoruski z prezydentem Łukaszenką na czele niż rząd ukraiński. Ja dosyć celowo formułuję tą myśl, ale no, takie są fakty. Jeżeli Państwo popatrzycie, jak wygląda obecnie aktywność białoruska od właściwie od trzech lat, a bardzo intensywnie od półtora roku na arenie międzynarodowej, a jak wygląda aktywność ukraińska na rzecz zmiany czy stworzenia jakichś nowych możliwości, to muszę przyznać, że ten wniosek sam się nasuwa. Myślę, że to może wywoła dyskusję. Kończąc już zupełnie i chcąc to zakończyć odpowiedzią na te trzy bardzo konkretne pytania, co zawsze jest cechą charakterystyczną rozmów tutaj w Fundacji Batorego, że zawsze są bardzo konkretne pytania, a nie ogólne tematy. Ja myślę, że konflikt między Unią Europejską i Rosją o wspólne sąsiedztwo, ja bym uciekał od słowa konflikt, a mówił, że napięcia będą narastać. Znaczy im bardziej Unia Europejska i instytucje europejskie będą definiowały instrumenty wspierające te państwa w dziedzinie poszukiwania możliwości ograniczonej, ale dywersyfikacji, czy też wzmacniania ich potencjału tranzytowego, tym bardziej się to nie będzie podobało stronie rosyjskiej, co jest oczywiste. Myślę również, że jeżeli chodzi o kwestię dostaw energii do Unii Europejskiej i suwerenność energetyczną wschodnich sąsiadów, to tutaj kluczowym elementem jest właśnie aktywność państw, rządów poszczególnych tych państw i wręcz inspirowanie czy wskazywanie tych elementów, w których Unia mogłaby ich wspierać. I wreszcie, jakie są perspektywy powstania wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej? Ja tutaj jestem ograniczonym pesymistą, znaczy ja nie wierzę w to, żeby szybko powstała wspólna, jednolita polityka energetyczna Unii Europejskiej, natomiast myślę, że jest szansa, że rozwiną się różnego rodzaju elementy w niektórych dziedzinach, między innymi w tej dziedzinie wspierania państw tranzytowych, między innymi w dziedzinie monitorowania sytuacji w państwach tranzytowych, jak również wewnątrz samej Unii Europejskiej, co już się dzieje, jak Państwo wiecie. I mam nadzieję, że również w dziedzinie wspierania rozwiązań transparentnych, tak żeby tego typu spółki jak Rosuk Energo, czy wcześniej Eural i tak dalej, nie miały racji funkcjonowania na rynku unijnym w przyszłości, ponieważ one generują tak naprawdę patologie nie tylko na Ukrainie czy Białorusi, ale również wewnątrz, na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej są po prostu niebezpieczne.